Prosimy ojca Andrzeja Napruskowskiego, szefa tego naszego spotkania, który nam powie koncepcję Kościoła i wpływ na stan mariologii i maryjności.
Księże przewodniczący, szanowni państwo, ten wykład kończy trzecią część naszej dwudniowej konferencji. Postawiłem taką tezę, którą będę starał się udowodnić, mianowicie związek mariologii i eklezjologii. Tytuł całego naszego sympozjum jest Jasnogórska Matka Kościoła, czyli pokazujemy tajemnicę Kościoła i tajemnicę Maryi. I w związku z tym, zastanawiając się i przygotowując się do własnego wystąpienia, chciałem przebadać związki nauki o Kościele i ich wpływ na naukę o Maryi i pobożność maryjną. W moim wystąpieniu będę posiłkował się dwoma metodami, metodą historyczną i metodą teologiczną. Przez 20 wieków Kościół był prezentowany przez 9 modeli, przez 9 koncepcji jakby. Oczywiście równolegle istniały jak gdyby 3 obrazy, 3 rozumienia Kościoła. Jeden obraz Kościoła to był ten, który wynikał z oficjalnego nauczania Kościoła o sobie samym. Drugi obraz Kościoła, który funkcjonował paralelnie, był widzeniem Kościoła z zewnątrz, poza światem chrześcijańskim. I trzeci obraz Kościoła, który funkcjonował w powiązaniu z tymi dwoma, a czasami rozbieżnie, to był obraz Kościoła, jaki mieli sami chrześcijanie. Bo dzisiaj też mamy pewien rozdziew między oficjalną doktryną Kościoła a jej percepcją. Ja będę posiłkował się, żeby uniknąć chaosu, tym oficjalnym obrazem Kościoła, które prezentowało Magisterium Kościoła. I badając 20 lat istnienia Kościoła, różne koncepcje eklezjologii, stwierdziłem, że trzeba się zgodzić na takich 9 obrazów Kościoła przez te 20 wieków. Więc będę pokazywał obraz Kościoła funkcjonujący i równocześnie wpływ i związki danej eklezjologii, danych wieków, danego okresu czasu, ze stanem nauki o Maryi i maryjności. I na koniec oczywiście przedstawię wnioski, czy ta moja teza jest prawdziwa, czy nie. Więc pierwsza koncepcja Kościoła to jest funkcjonująca przez 5-6 pierwszych wieków. Mamy czas od zesłania Ducha Świętego, od Pięćdziesiątnicy do patrystyki. I Kościół się sam rozumiał jako pewna charyzmatyczna wspólnota, ale poukładana instytucjonalnie. Znamy Dzieje Apostolskie, zapis Łukaszowy, trwają na modlitwie, są z niewiastami i braćmi. Pierwsi chrześcijanie powolutku wypracowują sobie obraz Kościoła i obraz Maryi. Bardziej są zajęci zrozumieniem Chrystusa i Trójcy Świętej. Ale pojawiają się już pierwsze sobory, przychodzi właśnie Sobór Efeski, o którym wczoraj słyszeliśmy. Dochodzi do stwierdzenia, że Maryja nie jest tylko matką natury Jezusa, ale matką całej osoby. I ojcowie Kościoła, jak opisują tajemnicę Kościoła, to robią to jak gdyby marginalnie. Bardziej chcą dociec do obrazu Chrystusa i do obrazu Trójcy Świętej. I to jest te pierwsze 5 wieków. Maryja jest często opisana jako właśnie nowa Ewa, Jezus Chrystus głowa realna. Rodzi się zbyt potężna też hierarchizacja Kościoła. Wierni świeccy zostają zdegradowani. W związku z tym zaczyna się też pewien upadek mariologii i maryjności. Oczywiście tutaj z krytyką trzeba dosyć ostrożnie, ponieważ pamiętajmy, że stoimy, my jesteśmy karzełkami, stoimy na ramionach gigantów. Więc z taką przedwczesną krytyką tych osiągnięć naszych poprzedników to trzeba bardzo ostrożnie, bo też można powiedzieć, że za 50 lat po nas, w roku na przykład 2070, przyjdą inne generacje i będą się zastanawiać, jacy ci ludzie byli w 2020 roku tępi i ograniczeni. Więc tutaj bym wzywał do ostrożności. Nam chodzi tylko o wyłowienie tej zależności. Powstaje przeniesienie pojęcia z Eucharystii na pojęcie Kościół. Więc 754 rok, lud Boży staje się ludem chrześcijańskim i to w znaczeniu socjologicznym, politycznym i kulturowym. Kościół po prostu wziął na swoje ramiona zbyt dużo, bo upadało cesarstwo i trzeba było te struktury świata jakoś dźwigać. Mariologia zanika, natomiast pojawia się maryjność. Brak krytycznej refleksji na temat wiedzy o Maryi, natomiast zjawia się mocno dewocja. Jak powiedziałem, dochodzi do głosu za bardzo hierarchia. Hierarchia nie zajmuje się ludem Bożym, więc lud Boży sam szuka swoich ścieżek do Maryi i wpada, powiedzmy, w pewną pobożność ludową, która nie jest ani czesana, ani odpowiednio strzyżona. Brak właściwego pojmowania tajemnicy Kościoła Trójjedynego Boga sprzyja błędnym drogom maryjnej pobożności. Istotna zmiana jest we wczesnym średniowieczu. Przejście z maryjnej perspektywy historyczno-zbawczej do zindywidualizowanej i zorientowanej jedynie na przywileje Maryi. Tak? Ludzie zaczynają się bawić, żeby w obrazy, w sukienkę Maryi przypiąć jakieś tam coraz to nowe klejnoty. Więc mamy taki przykład tej maryjności bardzo pasywnej. Ujęcie Bożej Rodzicielki ustępuje miejsca jej skuteczności tu i teraz. Rozwój od prawdy wiary o miejscu Maryi w całym integralnym dziele odkupienia tylko do jej wpływu na subiektywne doświadczenie odkupienia. Maryja staje się tylko Matką Wierną, Ancilla Domini, Regina Nostra. Trzeci etap Kościoła to jest już rzeczywiście ta eklezjologia instytucjonalna triumfuje, jest Kościół Hierarchów. Kościół Hierarchów, który zmaga się również o inwestyturę, nie tylko o opacką. Tak? Czyli kto ma przywdziać tego biskupa czy opata, czy on ma służyć, być podległy papieżowi czy danemu władcy ziemskiemu. No i tu mamy sytuację Grzegorz VII. W naszym polskim wydaniu to było napięcie między Bolesławem Śmiałym a Stanisławem ze Szczepanowa. Kościół jest przejęty przez kanonistów. Eklezjologia prawnicza. Fatalny etap w dziejach dwudziestowiecznych Kościoła. Eklezjologia zostaje zredukowana do prawa. Pobożność ludowa zostawiana sama sobie też poszła swoimi ścieżkami głęboko w las. Tak, papieże nie mają co robić albo mają, no to ustanawiają i rozszerzają tylko kalendarz i nowe święta. Pojawia się twórczość malarska, poetycka, literacka. No, ludzie chcą jakoś czcić Maryję, ponieważ zostali troszkę zostawieni przez teologów oficjalnych, to jest tutaj problem. Ale są też bardzo piękne dzieła. Nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby opuścić Dante Alighieri, który pisze Boską Komedię. I tam wkłada piękne słowa w Księdze w Raju w usta Bernarda z Clairvaux. Jest tu też przedstawiciel cystersów. I tam Dante Alighieri pisze o Marii jako róża, w której boskie słowo stało się ciałem, imię pięknego kwiatu, którego imię zawsze przywołuje rano i wieczorem, tak jak to robią ojcowie cystersi. Jednak nie we wszystkich pismach teologicznych i ustnych, liturgicznych, praktykach pobożnościowych, złotej scholastyki Maria była włączona w misterium odkupienia i zbawienia. Znowuż tutaj mamy słabą eklezjologię. Czwarta koncepcja Kościoła to był Kościół niewidzialny. W łonie Kościoła narodziła się reformacja. Skoro był przerost tej eklezjologii instytucjonalnej, to reformatorzy Marcin Luther, Calvin powiedzieli, że bardziej trzeba Kościoła niewidzialnego niż widzialnego. I w związku z tym, ponieważ mieli błędne założenia, no wczoraj tutaj przedstawiciel protestantyzmu, profesor Leszczyński, uczciwie przyznał, że dlatego wycięli mariologię, zniszczyli mariologię w protestantyzmie, bo mieli złą koncepcję Chrystusa, prawda? I w związku z tym także błędny obraz Kościoła się pojawił. Tu widzimy też pewien nam się rysujący tryptyk. Chrystologia, eklezjologia i mariologia. I to musi wszystko być razem. Więc Kościół niewidzialny, no zupełne też nieporozumienie. W związku z tym Maria zostaje w ogóle zdegradowana w ruchach reformacyjnych. Mariologia, maryjność zostają usunięte. O, katolicy w odpowiedzi, żeby się nie dać przelicytować, no to weszli w barok i też jak mogli, tak poszli w tą pobożność dosyć mocno dewocyjną. Piąta koncepcja Kościoła to Societas Perfecta. Obraduje Sobór Tydencki 1545-1563 i Robert Bellarmine przedstawia nową wizję Kościoła, że Kościół jest pewną społecznością doskonałą. I troszeczkę tutaj jest też odrodzenie mariologii, ponieważ pojawia się bardziej właściwa koncepcja Kościoła. No, niestety ta mariologia ma charakter bardziej apologetyczny. Oświecenie funduje nam trzy herezje odnośnie rozumienia Kościoła, a Gallicanis, Febronianis i Józefinis. Jest też niewłaściwa pobożność i maryjność. Wiek XIX i XX, odrodzenie w eklezjologii, pojawiają się też próby nowej mariologii jako oblubieńcze boskie macierzyństwo. Bardzo ciekawe osiągnięcia i przychodzi Sobór Watykański II, Kościół jako komunio, jako sakrament i mamy odrodzenie mariologii. Inaczej to wygląda w Europie, inaczej wygląda w pozostałych częściach świata. Niemniej zostaje dowartościowane rozumienie Kościoła jako Trójcy Świętej. Kościół jest rozumiany, zaczyna sam siebie rozumieć coraz bardziej jako tajemnicę i nie jest sprowadzony tylko do sytuacji boskiej, ani tylko do sytuacji ludzkiej, ale wychodzi jego charakter teandryczny, właśnie jako wspólnoty bosko-ludzkiej. Nawet pojawia się określenie właśnie sakrament czy misterium fidei. Ostatecznie wniosek jest taki, że kiedy była słaba eklezjologia w Kościele, padała mariologia i maryjność. Mało tego, jest to, okazuje się, sprzężenie zwrotne. Dobra mariologia, dobra maryjność powodowała też ożywienie misterium, rozumienia misterium Kościoła. Więc tutaj wniosek jest taki, że nie ma właściwej nauki o Kościele, samorozumienia się Kościoła bez obecności i czci do Najświętszej Maryi Panny. Dziękuję bardzo za uwagę.